Fabryka reportażu.
Małgorzata Żerwę, dobry wieczór. Dzisiejszy reportaż ma taki zagadkowy tytuł. Taśmocioł. To reportaż Eweliny Karpacz o Boładze ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia o zmarłym przed rokiem wybitnym twórcy radiowym Eugeniuszu Rudniku. Eugeniusz, zwany przez nas wszystkich, jego przyjaciół, nawet tych młodszych o parę generacji, geniem, był prekursorem muzyki elektroakustycznej i elektronicznej, autorem słuchowisk i audycji z gatunku Ars Acoustica. Mówił o swoich pracach dziełko. W ogóle mówił bardzo dużo, ale też ciął taśmy. Opowiadają też o nim jego współpracownicy oraz syn, ale najważniejszy w reportażu Eweliny jest głos samego Eugeniusza Rudnika oraz dźwięk. Dźwięki, które autorka znakomicie zmontowała wraz ze swoją narracją wywiadem. Posłuchajmy. Reportaż Eweliny Karpacz o Boładze, taśmocioł.
To są śmieci, które zrzucane są przy nagrywaniu na podłogę. Zbierałem te kawałki od sasa do lasa. Wszystko to, co w tym przeogromnym śmietniku, jakim jest radio, funkcjonuje i jest zapisane na taśmie. I zebrawszy tych śmieci, dokonałem wyboru, znaczy skomponowałem, do tego słowa tu trzeba użyć, trwający 7 minut 30 sekund utwór.
Sensownie zorganizowany odcinek czasu.
Musi się zdarzyć cokolwiek, byle w tym momencie, w którym powinno.
Widzisz, jakie mam pogięte palce. Miliony sklejek zrobiłem. Te palce mi się zdeformowały przez te miliony.
Załapałeś się właściwie na bardzo krótki moment w skali wszechświata, kiedy ten dźwięk można było trzymać w ręku.
No to był cud boski. To była rzecz niezwykła. Zjawisko ulotne, niedotykalne, abstrakcyjne. Geniusz, który wymyślił zapis najpierw na płycie woskowej, potem na płycie bakelitowej, potem na taśmie magnetofonowej, gdzie można było wziąć do ręki. No sklejki to był cud zupełny, że można było wziąć do ręki, skrócić, odwrócić i zagrać rakiem, co dotychczas niemożliwe było, dźwiększyć zawsze od początku do końca. A jak taśmę odwróciłaś i grałaś w drugą stronę, słyszała się rak. I to był jeden z normalnych zabiegów, które ja stosowałem. Odważny, prosty, ale niekiedy bardzo skuteczny i muzycznie poprawny.
Trzecia sztuka. Trzy sroki. Być. Miałoby nie utrzymać.
Jak byłem w szkole podstawowej, mniej więcej w 8 klasie, później w liceum Raytona, to ja byłem ojcem zafascynowany. On bywał w studio w dowolnych momentach, to znaczy i w niedzielę rano, i wieczorem, i w nocy, i jak mu wena twórcza przyszła, i zabierał mnie, bo ja bardzo chciałem towarzyszyć mu, współuczestniczyć w tym tworzeniu, bo mnie to fascynowało naprawdę. On był czarodziejem. Ja byłem wtedy na pierwszym roku matematyki. Mieliśmy ćwiczenia w liceum Batorego i po ćwiczeniach wieczorem wychodziliśmy na Agrykole. Wszyscy moi znajomi się rozglądali, gdzie tu jest budka z piwem, natomiast ja się zabierałem i szedłem do ojca, bo on właśnie kończył mobilę.
No to był cud boski, to była rzecz niezwykła.
traktował mnie niezwykle poważnie. Ja myślę, że ja mojemu synowi bym tego nie dał, co on mi dał, bo ja rozumiem, że taki artysta, który jest skupiony na sobie i na tym, co robi, to ogania się od ludzi, którzy mu się tam szwendają, tacy jak na przykład dzieci, które próbują się pytać o wszystko. A on mnie zupełnie poważnie traktował, rozmawialiśmy o formie, o utworach, o tym, czy utwór jest dobrze skonstruowany, bo utwór powinien mieć początek, środek i koniec, jak nie ma do wyrzucenia i nie czułem się tam niepotrzebny, ani intruzem. Zabierał mnie tam, a jak na przykład był zmęczony, to wszedł za te wszystkie ściany z tych urządzeń, tam sobie rozkładał krzesła i się kładł i sobie zasypiał, a mi pozwalał tam sobie na tych urządzeniach dłubać. Więc ja tam część takich materiałów, jak on to mówi, pokleiłem, porobiłem i on powiedział później, że on dużą część tego, co ja tam porobiłem, włączył do tego utworu. Dochodziło do tego, że to było naprawdę fascynujące. To wspominam z niezwykłą czułością, bo współuczestniczyłem w tym, co on robi.
Stało się to, co się musiało stać. Musiało stać. Zostałem udręczony przez 60 lat w pracy i jak pada pytanie po raz 55, mistrzu, nad czym pan teraz pracuje, to ja ostatnio odpowiedziałem nad sobą i wyszedłem, bo to jest pytanie dość wytrącające z równowagi. Ja miałem już takich reporterów, czy reporterki, które przychodziły i pytały mi, a właściwie jak się pan nazywa i czy pan się zajmuje? O Jezu.
Nazwisko?
Rudnik.
Rudnik. Imię?
Eugeniusz.
Eugeniusz. Zawód wyuczony?
Inżynier.
Inżynier?
Inżynier elektronik.
Elektronik. Jakieś bliższe?
Tire. Pomiary elektryczne, wielkości nieelektrycznych.
Ojciec nigdy nie pościelił łóżka, nigdy nie był w sklepie, nigdy nie posprzątał, nie odkurzył, no, nigdy niczego nie zrobił w domu, nigdy nie poszedł na wywiadówkę, tylko sobie chodził podłubać, jak to mówił, albo jak robił dziełko tak zwane, no to go nie było w domu długi czas. Mama się wszystkim zajmowała, ale nie było nigdy w niej żadnej urazy. No to była taka osoba, że myśmy się dowiadywali, że ona jest chora, jak zapomniała strząsnąć termometr, bo się okazywało, że tam jest 38. A kto to ma 38? No, nikt z nas nie mierzył temperatury. Się okazywało, że ta mama ma 38 i ona była chora, ale myśmy o tym nie wiedzieli. Natomiast tata, jak był chory, no to przy 37,3 to już było gorzej. Nie mówię o tym, że każdy mężczyzna choruje z trudem, ale ojciec bardzo trudno chorował.
Panie podchorąży.
Ach, poruszyłaś moją słabą stronę.
Może coś zaśpiewamy? Raz, dwa, trzy. Będzie wesele. Razem.
Do kogo pierwszy? Do kogo pierwszy?
W którymś z moich miejsc pracy była Polska Orkiestra Radiowa. Na Woronicza działy się różne rzeczy w takiej przestrzeni akustycznej. To znaczy było słychać próby orkiestry przy uchylonych drzwiach. Czasem było słychać jakieś nagrania też gdzieś z innego studia dobiegające dochodziły. Ja na którejś z przerw podczas próby orkiestry usłyszałem odgłosy wybuchów, zabawek mechanicznych, okrzyki, całe tłumy wojska maszerujące i to dobiegało z pokoju 1073, gdzie właśnie Eugeniusz Rudnik miał swoje studio i po realizacji utworu wychodził z tego studia, otwierał na oścież drzwi, siadał na fotelu, zapalał papierosa, bo jeszcze nie było zakazu. No i na cały regulator emitował to, co właśnie stworzył. Z tego właśnie dnia pochodzi początek zapisków w takim zeszycie, który sobie założyłem. Rodzaj takiego skryptu, który sobie pisałem ze spotkań z nim i ja, i po pewnym czasie on, zaczęliśmy traktować te spotkania jako rodzaj takich nieformalnych studiów.
Jeżeli ja cały czas stałem przy magnetofonie z nożyczkami, i przychodzili kompozytorzy, którzy wiedzieli, czego chcieli, Czy byłem przekonany, że ich wielkość, doświadczenie w twórczości klasycznej, nutowej jest nieporównywalnie większa od mojej? Zacierała się z natury rzeczy granica, kto jest kto. Bo nie można z człowiekiem tworzyć sztuki przez miesiąc, dwa czy trzy, żeby się nie polubić. To jest niemożliwe. Kogoś, kto był godny, żeby go polubić, to go polubiłem i powstał utwór. Jak nie polubiłem, to nie powstał utwór. Ale były takie okresy, gdzie ja nie miałem klienta czy kompozytora. No więc co robi człowiek, którego rozpiera chęć życia? Zacząłem komponować. Nie na zasadzie małpy, która składa klocki. Powiedziałem, geniu, to teraz spróbuj co ty. Poszedłem do taśmatyki efektów, wziąłem 150 efektów, ponieważ to są nie tylko dzwonki telefonów, klaksony, starty samochodów, tylko są całe dramaty, które ktoś kiedyś zanotował. Bóg nie wie, co to znaczy. Czyje dziecko się duszy kokluszem, a kto kogo goni i bije na schodach, a kto woła o pomoc. I z tych ready-made'ów zrobiłem mój pierwszy utwór paraliteracki, czy quasi-reportażowy, który się nazywał Lekcja. Z nożyczkami.
Miliony sklejek zrobiłem. Muszę sobie to naczytać. Tak. Pojawiają się pojęcia w słowniku Rudnika nutka szyjka, czyli taka nutka, która wisi na szyi, bo jeszcze się przyda. Były też na ścianie grabie Rudnika tak zwane, czyli taki stojak na taśmy, tylko po prostu wbite gwoździe, takie dosyć długie, gdzie sobie wisiały girlandy tych taśm. Eugeniusz się orientował, która jest która, no ale to rzeczywiście graniczyło z wirtuozerią. Nutka kędziorek, no to była taka nutka, która się zwinęła, ponieważ nutka, taśma, która się zwinęła, taśma się łatwo bardzo zwija i nie da rozplątać za bardzo. Też nieszczęściem jest, kiedy spadnie z talerza, z tej boblinki i się rozwinie, bo są wtedy setki godzin zwijania czegoś takiego, no ale każdy musi przez to przejść, ja też przez to przeszedłem. Co my tu jeszcze mamy?
Panie Podchorąży.
Czy mógłby pan powiedzieć, jakie były początki? Jak doszło do spotkania z muzą?
Wysiadłem na dworcu w Śródmieście, szedłem na górę po pochyleniu z drewnianych desek i szedłem spróbować się zatrudnić. Więc poszedłem. Co? Stop. Kamisiu właśnie nagrywa mnie, dziewczyna ładna. Ale powiedz, już jest. Halo? A to bardzo się cieszę, że do tatusia zadzwoniła. Zaczęliśmy nagranie. Jak ona pójdzie, a pójdzie, mnie mam na wieczór, nie zostanie, choćbym chciał, to ja do ciebie zadzwonię. Dobrze. Jestem Szuja. Powiedz, jak ty do tatusia się odnosisz? Mówisz Szuja. Co to tylko? Tak, o tej. Cześć. Poczekaj. Tego się nie da uniknąć, ale to jest życie i tak ma być. Poszło mi się ulicą Noakowskiego i w bramie stał chłop i on mnie zagadnął, gdzie idziesz. Ja powiedziałem, że szukać roboty, bośmy się od razu poznali, jak chłop z chłopem na jarmarku. A on mówi, to idź do Kępki. Ja mówię, no to pójdę. A Kępka to był dyrektor administracyjny Polskiego Radia. Poszedłem tam i od ręki mnie zatrudnił w administracji swojej i opiekowałem się warsztatami. Zarządzałem, dawałem zlecenia hydraulikom, żeby przepchnął, albo stolarzowi, żeby otworzył.
W radiu pracował człowiek nietuzinkowy, magister Józef Patkowski. Zajmował się dobieraniem cudzysłów muzyki do słuchowisk w Teatrze Polskiego Radia.
Powołał do życia studio eksperymentalne i zacząłem pracować w studiu eksperymentalnym.
No, umiałem przeciąć taśmę, ale rąsie mi drżały.
Przeszedłem chyba parę uniwersytetów, dlatego że pracowałem z najwybitniejszymi kompozytorami polskimi jako ich współpracownik, przyjaciel, powiernik, a nade wszystko pielęgniarka psychiatryczna płci męskiej.
Ktoś z miotłą w rękach wspomina jeszcze jak było. Ktoś słucha, przytakując nieurwaną głową.
To był człowiek, który miał niezwykłe szczęście. Miał szczęście, że znalazł pracę w radiu. Później miał szczęście, że spotka moją mamę. Ona nie pracowała, zajmowała się nami i domem, i ojcem. Spokojna, cicha, zawsze z tyłu, zawsze trzy kroki za nim. Dbająca o to, żeby było mięso w domu, bo ojciec był mięsożerny człowiek wyłącznie. Dbała o niego tak jak nikt na świecie. Taką było już regułą, że on w niedzielę rano wychodził do studia sobie podłubać. W tym czasie mama piekła kurczaka i frytki na patelni. Jak ona była gotowa, to dzwoniłem, on w ciągu 5 minut przybiegał i jedliśmy taki niedzielny obiad, który zawsze wyglądał tak samo, czyli frytki, kurczak pieczony i sałata z takim winegretem. Później jak mama zachorowała, a zachorowała bardzo, co polegało na tym, że ona miała świadomość, ale powoli była odcinana od wszystkich zewnętrznych bodźców, to znaczy przestawała mówić, później przestawała się ruszać i tak dalej. Więc mieszkali tutaj we dwoje i ojciec, jak mama już przestawała dawać radę, opiekę najpierw nad domem, a później nad mamą, wziął na siebie i robił to do momentu, kiedy już absolutnie nie był w stanie, to znaczy kiedy już mama przestała się ruszać. No to trwało to chyba ponad rok. Może półtora roku. I ojciec to wszystko robił sam. On, człowiek, który nigdy nie sprzątał, nie robił zakupów, nie ścieli łóżka, to przejmował te funkcje od mamy, a później zaczął zajmować się pielęgnacją mamy, no co tu dużo ukrywać. I on to robił bez mrugnięcia oka. Dla niego to było oczywiste, że to musi tak wyglądać. To było tak naturalne, że jakby ktoś mnie zapytał, jak miłość wygląda, to tylko tak wygląda, no bo jak inaczej?
W sadeczku, gdzie ta biała wiśnia, tam księżyc promieniami świeci. Tam siedziała nadobna Marysia, Janek jej piosenki nuci. Tam siedziała nadobna Marysia, Janek jej piosenki nuci.
Ojciec jak przestał pracować, mówię o tym końcowym jego okresie życia, ostatnie 2 lata. I niech pani popatrzy na ten pokój. Zaczął gromadzić takie właśnie rzeczy, jakie tutaj są. Wszystkie półki są obstawione dzbanuszkami, nie wiadomo czym. On miał taki zwyczaj, że on po prostu gromadził te dobra. No, bądźmy szczerzy, ze śmietnika. Na tym tle dochodziło w pewnym momencie ze mną do pewnych konfliktów, no bo ja najpierw uznawałem, że to jest jakaś fanaberia.
Panie podchorąży.
Zostałem jakby nie był uniewinniony, albowiem sędzia, to był garbaty, ale jednak ten wewnętrzny żal odczuwam, że przecież tak mi było dobrze, a jednak...
Bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że on komponuje po prostu, że to jego zamiłowanie do śmieci jest naprawdę strasznie głębokie, że to siedzi w samych jego trzewiach i on musi po prostu, musi te dobra gromadzić i musi z nich coś robić. No to było coś w rodzaju takiego olśnienia, że te śmieci to dla niego jest materia, tworzywo artystyczne i on po prostu musi nim operować. I to cały czas żyło. To oczywiście był następny powód do mojego niepokoju, bo żeby to żyło, to on musiał wchodzić na drabinki różne, rozliczne. I on przysięgał, że on tego nie robi, ale co przychodziłem, to widziałem, że jest zrobione, więc to tak było z nim.
to są śmieci. Z nożyczkami.
Miliony sklejek zrobiłem. Ludzkość ma to do siebie, że wszystko, co się daje, się bierze do robienia sztuki. I tak ma być.
Wysłuchaliśmy reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia Taśmocioł. Ten reportaż jest przykładem ciekawego opowiadania in memoriam, poświęconym pamięci Eugeniusza Rudnika. Reportaż został nagrodzony Srebrnym Melchiorem 2017 za najlepszy reportaż minionego roku. Małgorzata Żerwe, do usłyszenia.
Fabryka reportażu.